potrzeby serca. O rodzinie i dla rodziny.
Beata Szurmińska, zapraszam. Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Beata Szurmińska i słyszymy się po raz kolejny w audycji odnośnie rodziny, dzieci, nastolatków, młodzieży w naszym kolejnym comiesięcznym odcinku. Chciałabym dzisiaj poruszyć z Państwem taki, myślę sobie, bardzo ważny temat, o którym też bardzo dużo rozmawiam zarówno w swoim gabinecie, jak też i słyszę wśród znajomych rodziców, że jest to temat, który jest jakoś bardzo ważny i chodzi rodzicom, zatroskanym rodzicom po głowach. Mianowicie temat lęku, ponieważ i w prywatnej praktyce, i w placówkach, z którymi współpracuję, widzę, że dzieci, nastolatkowie bardzo często boją się i obawiają wielu rzeczy. Czasami jest to lęk taki zupełnie naturalny, a czasami jest on irracjonalny. No i wtedy jest to taki temat, z którym należałoby trochę popracować. Lęk jako emocja jakby pełni swoją funkcję i on pełni wiele tak naprawdę funkcji, jest jakby naprawdę całkiem w porządku. Lęk ma nas przede wszystkim uchronić przed różnymi zagrożeniami. Wyobraźmy sobie to, że jakby nie boimy się i na przykład wchodzimy na spotkanie do klatki z lwem czy tygrysem, lub nie boimy się i nie patrzymy, czy jedzie jakiś samochód. No i wtedy ten lęk nas jakby nie ochroni, czyli on taką pełni też funkcję ochronną. Ale też pamiętajmy o to, że ogólnie jakby dzieciństwo jest takim okresem, w którym, tak jak już sobie mówiliśmy wcześniej, następują różne istotne zmiany, zarówno w rozwoju fizycznym, emocjonalnym czy poznawczym człowieka. No i dziecko musi niestety, chcąc nie chcąc, poradzić sobie z różnymi, z wieloma trudnościami, wyzwaniami i przede wszystkim z zupełnie nowymi dla niego sytuacjami. Rozpoczyna czy to edukację w przedszkolu, czy w szkole, czy w nowej szkole, czy w nowym miejscu, w nowym mieście, bo tych wyzwań może być bardzo dużo. Wyzwaniem jest też nowa sytuacja rodzinna, kiedy ktoś do rodziny dołącza, kiedy pojawia się jej nowy członek, kiedy kogoś w tej rodzinie zabraknie. I pamiętajmy, że jakby dziecko, kiedy szczególnie zaczyna jakby nową przygodę w szkole czy w przedszkolu, tak jak wspomniałam, no to zaczyna być oceniane przez szerszy krąg dorosłych, ale przede wszystkim przez rówieśników. Staje przed takimi trudnymi zadaniami. Przecież oczekuje się wtedy od tego dziecka coraz większej samodzielności, coraz większej zaradności. Słyszymy takie przekonania. Powinieneś już umieć w tym wieku to i to. Prawda? Uśmiecham się tutaj do Państwa, ale faktycznie tak jest, że często do tych naszych pociech tak mówimy. A to są właśnie te jakby codzienne wyzwania. No i wtedy jakby niektóre dzieci potrzebują takiego wsparcia, dodatkowych oddziaływań, że te nowe sytuacje, nowe zmiany mogą wiązać się z różnymi przeżywanymi przez dziećmi właśnie lękami, ale przede wszystkim z jakąś obawą, tak? Dzieci boją się przeróżnych rzeczy, boją się rozstania z rodzicami, wywoływania do odpowiedzi w klasie, publicznego występowania podczas naprawdę różnych uroczystości, czy wreszcie jakiegoś udziału w rywalizacji sportowej, boją się czy obawiają się też tego, jak będzie wyglądała ich pozycja w grupie rówieśniczej. I oczywiście znowu wracamy do tego punktu, gdzie dla nas dorosłych, z tego poziomu, z jakiego my patrzymy i z jakiego my jesteśmy już wyposażeni, to mogą się okazywać błahe rzeczy. Natomiast dla tego dziecka jest to naprawdę bardzo ważne. Występowanie takich różnych obaw czy lęków to jest naprawdę prawidłowa część rozwoju dziecka i faktycznie wtedy ona mu pomaga we właściwej adaptacji do otoczenia zewnętrznego, do tego, co się dzieje, tak? I mimo tego, że te zachowania lękowe są częścią takiego normalnego, byśmy powiedzieli, rozwoju, ale niestety mogą one się przerodzić w swojego rodzaju zaburzenia lękowe. No i jakby to przerodzenie się w te zaburzenia lękowe pojawia się wtedy, kiedy dziecko nadmiernie przeżywa i zarówno jakieś konkretne sytuacje, ale też tworzone przez siebie scenariusze tego, co może nastąpić, jakichś przyszłych wydarzeń, czyli tworzy sobie takie, jakby przepowiada przyszłość, ale w ten negatywny sposób. Jakby według badań szacuje się, że taka częstotliwość występowania zaburzeń lękowych mieści się na pewno w takich granicach od 5 do 12% populacji dziecięcej, no ale jest zależna, wiadomo, od rodzaju zaburzenia i wieku dziecka. I żeby to Państwu jakby przełożyć bardziej obrazowo, no to oznacza to, że jakby w takiej średnio 30-osobowej klasie to jest to albo dwoje, albo troje dzieci właśnie z problemami lękowymi. I jakby natężenie tych problemów jest już tak wysokie, że wymagają te dzieci pracy z odpowiednimi specjalistami, ponieważ no to już przeradza się właśnie w to, jest tam to słowo zaburzenia. I taka sprawa, czy jakby określone zachowanie dziecka są, czy też nie są oznakami jakichś zaburzeń lękowych, ocenia się przede wszystkim w odniesieniu do takiej częstotliwości takich zachowań, tak? Czyli oczywiście w obrębie wybranej grupy wiekowej i bierzemy tutaj różne aspekty pod uwagę, ale również nasilenie, czy czas trwania, czy wpływ tych zachowań na dalszy rozwój dziecka, czy to dziecko jakby rezygnuje z wielu rzeczy, czy to dziecko w tych rzeczach jest nadal, czy unika jakichś wyzwań, rywalizacji, czy nie. Więc tych aspektów jest naprawdę na pewno tutaj dużo. No i samo leczenie może być jakby takie potrzebne wtedy, kiedy właśnie to nasilenie, ale też długotrwałość tych lęków utrudnia dziecku takie samodzielne, nazwijmy to normalne funkcjonowanie i przekracza już te granice adaptacji. No bo pamiętajmy o tym, że jakby ten lęk, że w ogóle natura lęku ma znaczenie też adaptacyjne, tak? Że jakby funkcja adaptacyjna, czyli przygotowuje jednostkę, czyli to nasze dziecko, na jakieś możliwe niebezpieczeństwo. I w ten sposób lęk ma zadanie właśnie ochronić czy pomóc uniknąć tego niebezpieczeństwa. I tak jak podawałam ten przykład z przejściem przez pasy, no to faktycznie wtedy, jeżeli się czegoś boimy, to często po prostu robimy krok wstecz, tak? A gdyby tego lęku nie było, to też byśmy tego kroku nie robili i po prostu zderzyli się z jakimś niebezpieczeństwem. Czyli ten lęk ogólnie i to jakby zaburzenia lękowe w ogóle, to nie jest tylko domena dzieci, młodzieży, okresu dorastania, bo no niestety ja obserwuję, że coraz więcej dorosłych osób boryka się z zaburzeniami lękowymi i myślę sobie, że jakby podłoże tego lęku, no to często też dzieciństwo i często to, że jakby jako dziecko nie mieliśmy takiego prawa do mówienia o tym, że się czegoś boimy, bo słyszeliśmy takie przekonania rodzinne, że właśnie jakby boją się tylko mięczaki i tak dalej. Natomiast często mam takie doświadczenie, że to dopiero ta dorosła osoba daje sobie taką możliwość i prawo do tego, żeby nazwać, że ten lęk utrudnia mu funkcjonowanie, życie i wtedy jest jakby ten lęk po prostu zauważony, że faktycznie jest jakiś problem. Myślę sobie też, że to jest taka informacja dla nas, dla rodziców, żeby po prostu przyglądać się temu lękowi u naszego dziecka, czy w takiej sytuacji, kiedy nie ma rzeczywistego zagrożenia lub kiedy reakcja tego dziecka jest jakoś no, nieadekwatna do zagrożenia, nadmierna i wtedy właśnie ten lęk przestaje pełnić tą funkcję adaptacyjną, przygotowawczą, no i może prowadzić do takich bardzo szkodliwych zmian. Postaram się Państwu to zobrazować na takim przykładzie szkolnym. Wyobraźmy sobie taki przykład, kiedy lęk faktycznie pełni funkcję adaptacyjną, czyli on jest w porządku, pojawia się w sytuacji szkolnej. Wyobraźmy sobie siedmioletniego Franka. Ten siedmioletni Franek, wiadomo, no rozpoczął też przygodę, rozpoczyna dopiero, wystawia pierwsze kroki w szkole. No i Franek ma zadany jakiś krótki wierszyk do nauczenia się na kolejny dzień, za kilka dni. O, może tak. No i Franek obawia się, czy on dobrze zapamiętał wierszyk, którego miał się nauczyć. Więc jakby dzień wcześniej jeszcze raz kilkakrotnie go powtarza, nie wiem, prosi mamę, prosi babcię, żeby prosi tatę, prosi dziadka, może rodzeństwo, żeby go z tego wierszyka przepytali i jak najbardziej to jest w porządku. On się obawia trochę, jak wypadnie, czy sobie poradzi, czy się nie pomyli, ale tu mamy zachowaną tą adaptacyjną funkcję lęku, ponieważ ta obawa jest jakby uzasadniona, bo on się tutaj już musi wystawić na jakąś ocenę takiej szerszej publiczności. Natomiast taka dezadaptacyjna funkcja nadmiernego lęku, czyli ten lęk już nie jest po prostu jakby emocją, którą przeżywamy, tylko on jest nadmierny, będzie wtedy, kiedy ten 9-letni Franek nadal się obawia, czy jakby dobrze zapamiętał ten wierszyk, ale on stara się go powtarzać w każdej możliwej chwili. Cały czas myśli o tym i jego myśli są skupione wokół tego, jak on wypadnie w szkole na lekcji. On wyobraża sobie i często dzieli się z tymi wyobrażeniami, jak inne dzieci śmieją się z niego, bo on to już widzi, tak? Widzi to, że mama będzie zawiedziona, że pani przestanie już upatrywać w nim jakiegoś swojego, może ulubieńca. Rano przed wyjściem do szkoły boli go głowa. Czuje się na tyle źle, że po prostu nie jest w stanie się zmierzyć z tym wydarzeniem. No i koniec końców rodzice zostawiają go w domu. W efekcie nie idzie, nie mierzy się z tym, nie ma nawet okazji sprawdzić, jak poradziłby sobie to z tą sytuacją. No i lęk tutaj został podtrzymany. No i co jest prawdopodobne? Prawdopodobne jest to, że następnym razem Franek jakby znowu będzie nadmiernie bał się jakiegoś wystąpienia, jakiejś oceny, zastosuje tą samą strategię, czyli tą strategię unikania. I proszę Państwa, to bardzo często dzieje się w momencie, kiedy przychodzą do gabinetu rodzice i mówią, że nie, dziecko nie chce chodzić do szkoły. Że po prostu nie są w stanie na nie wpłynąć, że te dzieci boją się pójść i że właściwie nie wiedzą, czego się boją, bo często to jest jeszcze taka narracja, ale że po prostu no, nie są jakby gotowi na to, żeby do tej szkoły się wybrać. Tak? I wtedy mamy do czynienia faktycznie już pewnie też trochę z innym rodzajem lęku, no bo mamy do czynienia i z lękiem społecznym i z lękiem uogólnionym, tak? Więc potem mamy już różne aspekty też tego lęku, ale faktycznie to jest taka sytuacja, kiedy to dziecko, ten lęk zostaje podtrzymany i dziecko to traktuje już jako swoją strategię, strategię niestety unikową. Lęk jako sam w sobie jest też takim zjawiskiem trochę złożonym, że składniki lęku, częściowo jakoś niezależne od siebie, no bo mamy tutaj i procesy fizjologiczne, czyli to, co się dzieje wtedy w naszym ciele, do takich procesów fizjologicznych czy odczuć fizycznych, które często towarzyszą lękowi, należy, nie wiem, nadmierne pocenie się, tak, problemy z przełykaniem, bóle głowy, no i przede wszystkim ściśnięty żołądek, czyli mamy tutaj taki cały aspekt fizjologiczny, który towarzyszy lękowi. Również obok tego mamy taki aspekt poznawczy, czyli wszystko to, co jest związane z myślami. No i oczywiście, że jakby ten składnik poznawczy lęku wiąże się z myślami, z obawami lub przekonaniami dziecka na temat niebezpieczeństwa. No i oczywiście to jest taki rodzaj katastrofizacji czy przepowiadania, takie zniekształcenie poznawcze, jakim jest właśnie katastrofizacja, przepowiadanie przyszłości, czyli co się stanie, jeśli nie podołam, jak zareagują inni i tak dalej, i tak dalej. I często to są właśnie takie słowa związane z tym, co będzie jeżeli. Jeżeli kogoś zawiodę, jeżeli mi się nie uda, czyli to są te scenariusze, ale niestety one są negatywne. Kolejnym aspektem to jest zachowanie, czyli taki składnik tutaj behawioralny i jakby to zachowanie wiąże się tak naprawdę z wszystkimi, to co mówiliśmy na przykładzie Franka, z wszystkimi zachowaniami unikającymi i takimi zachowaniami, które mają zabezpieczyć, w cudzysłowie, to dziecko przed jakimś takim niebezpieczeństwem, które jest wyobrażone, czyli które nie jest realne. No bo jeżeli mówiliśmy o tym zwierzęciu w klatce, to jest realne zagrożenie. Jeżeli wejdziemy tam, coś nam się stanie. Ale jeżeli mówimy o przykładzie Franka, że ta klasa go wyśmieje, wszyscy się na nim zawiodą, być może rodzice przestaną się do niego odzywać, no to już jest zachowanie wyobrażone. żonę. Taki przykład, żeby mógł to też troszeczkę jakby zobrazować. Wyobraźcie sobie Państwo taką sytuację, że ktoś dostaje, no ktoś ma niski wynik w teście, jakimś sprawdzianie czy na kartkówce. Po prostu ta ocena jest niezadowalająca nas, jest niska. To jest dwójka, może i nawet trójka dla kogoś. I w sytuacji lękowej myśli tego dziecka mogą iść w taką stronę, że właśnie jestem beznadziejny, co będzie, jeśli nie dam rady poprawić tej oceny, dostanę kolejną złą ocenę, rodzice zabiorą mi kieszonkowe, a może przestaną mnie nawet kochać, wszyscy zrobili to lepiej niż ja, nikt nie jest taki głupi niż ja. I zobaczcie, że te myśli, one się wzajemnie już nakręcają, tak? Czyli jedna myśl natrętna goni kolejną natrętną myśl. I tak mamy właśnie do czynienia z zaburzeniami, w zaburzeniach lękowych, że te myśli po prostu są natrętne. Któraś z tych myśli, a może wszystkie wspomniane przeze mnie, one wywołują reakcję. Przede wszystkim ta reakcja emocjonalna, czyli pojawia się lęk, ale też reakcja fizjologiczna, czyli mamy tutaj jakieś napięcie mięśni, jakiś ściśnięty żołądek, tak? Jeżeli sobie pomyślimy o tym i te myśli spotęgują te nasze reakcje, jakby zobaczcie, co będzie zachowaniem, czyli ten aspekt behawioralny, to będzie to, że najprawdopodobniej taka osoba, czy to dziecko, z kolejnego testu po prostu ucieknie, stwierdzi, że to go przerosło, że go to przerosło na tyle, że nie jest w stanie zmierzyć się z kolejnym takim wyzwaniem. I teraz zobaczmy, że jakby ja już też wspomniałam o takim kolejnym ważnym aspekcie, jakby dzieci z zaburzeniami, dzieci czy młodzież, bo oczywiście to młodzież absolutnie też w tym okresie dojrzewania te zaburzenia lękowe bardzo często przejawia. To jest chyba w ogóle jedno z najczęstszych zaburzeń, z którymi no, ja mam do czynienia. Te zaburzenia lękowe, ale też taki lęk przed oceną, że nas ktoś oceni, lęk w sytuacjach społecznych, że nagle dziecko nie chce iść zamówić, nie wiem, w restauracji czegoś, czy zapytać o coś, bo się boi aż tak być wystawione na ocenę w takich sytuacjach. To właśnie mamy do czynienia tu z tymi zaburzeniami lękowymi, ale jakby dzieci i młodzież z tymi zaburzeniami ma typowe takie błędy w myśleniu. I to są te błędy w myśleniu, to są właśnie zniekształcenia poznawcze. Przede wszystkim te zniekształcenia poznawcze, one się przyczyniają do tego, że te reakcje lękowe zostają podtrzymane. No i wiadomo, że stanowią one wtedy jakby sposób oceny różnych sytuacji, że kształtują się między innymi pod wpływem jakiegoś sposobu wyrażania krytycznych uwag, jakie dziecko słyszy na przykład na swój własny temat, no a także sposoby jakiegoś wyjaśnienia różnych okoliczności, no i jakie prezentują ważni dla niego dorośli. Rodzice, nauczyciele czy opiekunowie. I też zobaczmy, że często jest tak, kiedy rodzic jest lękowy jakoś nadmiernie i boi się wielu podstawowych rzeczy, czyli to są wszystkie te komunikaty, uważaj, może przemyśl i tak dalej, czyli to dziecko nie ma też takich warunków, gdzie może doświadczać pewnych rzeczy, no to automatycznie te reakcje lękowe u dzieci są podtrzymane. Ale takie główne zniekształcenia poznawcze, które pojawiają się przy okazji tych zaburzeń lękowych, to przede wszystkim wyolbrzymianie takich negatywnych aspektów. No i też oczywiście nadmierne uogólnianie, czyli używanie takich słów na przykład zawsze, nigdy, wszyscy. No a wiadomo, że jakby dostałem 1 z matematyki, jakby okej, ale to już nie znaczy, że nigdy już się nie nauczę tej matematyki. No jakby nie, no, dostałeś 1, ale generalnie następnym razem możesz dostać lepszą ocenę. Myślę sobie, że też etykietowanie, czyli myślenie o sobie w taki sposób negatywny, czyli wszystkie te słowa jestem beznadziejny, jestem do niczego, już nic nie uda mi się osiągnąć, to takie kolejne zniekształcenie, ale też właśnie to przepowiadanie przyszłości, klęski, co będzie, jeśli nie dam rady poprawić tej oceny, no to zostanę na 2 rok w tej samej klasie, nigdy nie będę miała dobrej pracy, gdy dorosnę, w ogóle może rodzice wyrzucą mnie z domu i skończę pod mostem i też zobaczmy, że jakby my się możemy uśmiechać i nam się to wydaje, nie wiem, może śmieszne, dzieci w to wierzą. To jest jakby taka katastrofizacja, taki poziom, że dla nich to jest prawda. jest prawda, nie tylko przykład. No i też wiadomo, że taka selektywna uwaga, czyli zauważanie głównie takich aspektów sytuacji, które mogą być związane tylko ze zbliżającym się niebezpieczeństwem, czyli też odrzucanie pozytywów, czyli niewidzenie tego, okej, zaprosiłem na urodziny 10 osób, przyszło 8, no ale kurczę, no te dwie nie przyszły, a przecież no to na pewno się na mnie obrażą i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, że on jakby skupia się nie na tym, że przyszło 8, będzie fajna zabawa, tylko dlaczego te dwie osoby nie przyszły. Też taki przykład dobry, myślę, że odnośnie takich błędów w myśleniu, no to może taki przykład 5-letniej Zuzi. No i dziewczynka jakby bardzo często słyszy od swoich opiekunów: Zuziu, musisz uważać, bo zaraz się przewrócisz, lub Zuziu, no ty do czego się nie weźmiesz, to są tylko z tego same kłopoty, nie? To takie babcine rady czasami. I zobaczcie państwo, że no tak się mówi po prostu, tak się słyszy. I łatwo sobie wyobrazić, że jedną z reakcji tej dziewczynki może być jakaś nadmierna ostrożność, tak? I obawa przed jakimiś nowymi sytuacjami. No bo przecież, mimo tego, że ona ma tylko 5 lat, to ona od najważniejszych dla siebie osób, ona już takie teksty, takie informacje są jej przekazywane i ona sobie już je koduje, bo nasz mózg jest jakby świetnym miejscem do przechowywania takich przekonań. Ale też często już jakby w tym momencie w myśleniu Zuzi mogą się pojawiać te błędy, tak? I to mogą być takie myśli typu: nic mi się nie udaje. No to mamy tutaj to uogólnianie, tak? Nigdy nie wiadomo, co strasznego może mi się wydarzyć. Że na pewno coś mi się wydarzy, no i tam dochodzą właśnie jeszcze te, przecież zawsze, nie wiem, tłukę tą szklankę i babcia to widzi, albo no muszę uważać, bo przecież może za chwilę jakieś niebezpieczeństwo pojawi się na mojej drodze i tak dalej, i tak dalej. I zobaczmy, że mimo tego, że Zuzia ma dopiero 5 lat, to ona bardzo łatwo wchodzi w to programowanie. Ona właśnie już bardzo często tak będzie myślała o swoim życiu, a być może będzie też tak uważała. Wiedzą państwo, jakby ten temat zaburzeń lękowych to jest trochę temat rzeka, ale znowu dochodzimy do takiego momentu, gdzie no, dzieciństwo ma też po prostu ogromny wpływ na to, jak te dzieci rosną, z jakimi przekonaniami o świecie, ale też o sobie samym. Dlatego to znowu nasza rola dorosłych, żeby poprzyglądać się temu, co my czasami mówimy i nam się wydaje, że to jest właśnie żart, to jest śmieszne, a to śmieszne dla tego dziecka nie jest. Jeżeli mieliby państwo jakieś pytania w tym zakresie, czy jakieś informacje, jakieś uwagi, to jak zwykle zapraszam do wysyłania maili na adres mailowy beata.szurmińska@onet.pl. Myślę, że jakby takim moim celem było zaciekawienie też państwa w tym temacie i może inne podejście do tego tematu, przyuważenie, czy coś, co zaczyna się dziać z moim dzieckiem, to już być może powinno mnie jakoś niepokoić, czy absolutnie nie, wszystko jest w porządku. Bardzo serdecznie dziękuję, że byli państwo dzisiaj ze mną. Do usłyszenia kolejnym razem. Bardzo dziękuję.
Audycja pojawiać się będzie na antenie naszego radia w trzecie wtorki miesiąca o godzinie 16:35.